A ze mną w studiu dr Sławomir Doległo, Zakład Nowych Mediów, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witaj.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Sławku, to zacznijmy od liczb, bo one robią wrażenie i to w skali globalnej. LatwoGang zebrał 251 milionów złotych w 9 dni, niemal zrównując się z rocznym wynikiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czy jako badacz nowych mediów postrzegasz to jako taką chwilową anomalię, czy raczej taki ostateczny dowód na to, że centrum dowodzenia tymi społecznymi emocjami przeniosło się z telewizyjnego studia do warszawskiej kawalerki?
Chyba zacznę jednak od tego, że siedzę tutaj jako badacz nowych mediów z jednej strony, ale też jako ich użytkownik, obserwator, no i też jako obywatel, bo chyba chcę, żeby to wybrzmiało, że my dzisiaj wszyscy mamy ogromny powód do radości, do satysfakcji, do czucia dumy, takiej dumy, której chyba też jako społeczeństwo bardzo, bardzo potrzebujemy. I no, nie umiem powstrzymać się przed wspomnieniem tego, że często zdarzało mi się tutaj siadać i odnosić do różnych trudnych wydarzeń albo jakichś takich wątpliwych zachowań, czy niepokojących trendów w mediach społecznościowych. No a dzisiaj tutaj z radością...
Tak, z uśmiechem na ustach.
Tak, z uśmiechem na ustach siadam i właśnie chcę też to przeżywać, chcę czuć tę radość i dumę. Wydaje mi się, że stało się coś bardzo ważnego i zrobiliśmy jako społeczeństwo obywatelskie kawał dobrej roboty, tak po ludzku. No ale chyba ta skala zaskoczyła wszystkich, bo wydaje mi się, że nawet organizatorzy nie przypuszczali, w którą stronę to może się rozwijać i chyba tak też po ludzku wydaje mi się, że ich to mogło jakoś przerosnąć,
to co się tam wydarzyło. Może spróbuję postawić taką tezę od przejścia tego od instytucji, takiej jak Jurek Owsiak, do takiego autentycznego influencera. Czy bardziej ufamy komuś, kogo oglądamy 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, nawet przy tym jedzeniu pizzy, niż sformalizowanym organizacjom z 30-letnim stażem? Gdzie tu jest miejsce na takie kulturowe konteksty mediów?
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra 34 lata, tak, 35 lat. Rzeczywiście jest to dzisiaj ogromne przedsięwzięcie, które jest zinstytucjonalizowane, które ma cały sztab profesjonalnych twórców, oczywiście tam z bardzo widocznymi osobami, osobowościami telewizyjnymi. Ma to zaplecze medialne mediów tradycyjnych, prawda, z ogromnymi zasobami, z ogromnymi możliwościami oddziaływania na opinię publiczną, co też może wzbudzać jakieś pytania, wątpliwości. No my też jesteśmy przecież świadkami tych różnych ataków na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, próby jakiegoś deprecjonowania tej działalności. Pochłania to też dużo pieniędzy, jeśli chodzi o funkcjonowanie jako fundacja, prawda, czy jako ta taka medialna otoczka, to może gdzieś rzutować na nasz odbiór. No i tutaj wydaje mi się, że jeśli chodzi o perspektywę nowych mediów, włączyło się to poczucie autentyczności, chociaż ciągle nie wiem, czy my możemy mówić w mediach społecznościowych o autentyczności, ale no tu chyba jednak przez chwilę wyłączyliśmy to postrzeganie tej instytucji, czy właściwie tego przedsięwzięcia, jako czegoś, co jest z góry wyreżyserowane, jest z góry jakoś przemyślane, że ma właśnie tam jakieś konkretne założenia realizować, że to się wymknęło spod kontroli w ciągu ostatnich dni.
W pewnym momencie na pewno.
I tak? To jest chyba największą wartością, wydaje
mi się. Ale zauważ, tam był taki mechanizm, jedno polubienie, jedna sekunda transmisji. To jest genialna w swojej prostocie pułapka zaangażowania. Czy mówimy tu jeszcze o filantropii, czy to jest taki czysty real life quest, gdzie widz kupuje sobie tak naprawdę wpływ na los awatara, którym stał się streamer?
Tak, ten element grywalizacji jest widoczny w całej tej akcji i też chyba my jakoś podświadomie jesteśmy coraz bardziej na to dzisiaj podatni, ale rzeczywiście tutaj objawiło się jakieś takie społeczne zintegrowanie, że ludzie po prostu chcieli się w to zaangażować, bo zaobserwowali, że bardzo dużo osób się w to angażuje, bardzo dużo osób o tym mówi. To rzeczywiście taką kulą śnieżną się chyba zaczęło toczyć w świadomości społecznej. I to wydaje mi się chyba jest ważne, że okazuje się, że my potrzebujemy takich akcji, potrzebujemy takich inicjatyw, żeby się zaangażować, żeby pokazać, że są twórcy, są inicjatywy, są miejsca, które mają dla nas znaczenie, które potrafią właśnie takie pozytywne u nas emocje wyzwalać. I tutaj, no nie wiem, nawet jeśli za tym stoją jakieś takie też mechanizmy technologiczne, gdzie jakby my ciągle próbujemy do tego się jakoś dostać, próbujemy badać, jak to rzeczywiście od tej drugiej strony, strony no, twórców, dostarczycieli tych platform działa i co za tym tak naprawdę stoi. To nie chciałbym, żeby to w jakikolwiek sposób przyćmiło efekt końcowy.
Donacja też stała się zakupem konkretnego wydarzenia, na przykład ogolenia głowy, czy wejścia Lewandowskiego też na stream. Czy taka natychmiastowa gratyfikacja nie psuje nam przypadkiem takiego etosu bezinteresownej pomocy?
No my potrzebujemy dopaminy podobno. To już chyba jest jakimś takim dzisiaj banałem, ale tak, no to na pewno nas stymulowało i ta pozytywna energia nam się udzielała. No ja się przyznaję, sam temu uległem. Mimo że jakby no, staram się też tutaj jakiś dystans może zachowywać do różnych inicjatyw, które w mediach społecznych się dzieją, ale no, nie mogłem się powstrzymać. Jakby wiedziałem, że to jest tak ważne i w sumie ja nie chcę później sobie wytknąć czy zarzucić, że no, miałem okazję, a się w to nie zaangażowałem. Więc też mi się to udzieliło, też może ten wyrzut dopaminy zadziałał. Widziałem właśnie to, że wiele osób po prostu chciało tam być. I też to, co obserwowałem później, jak tak też po zakończeniu tego streama pod mieszkaniem.
Jaka tam była kolejka,
tak,
prawda?
Tam się gromadzili, ale oprócz tego, że czekała kolejka wielu, wielu osobowości medialnych, wielu osób, które my znamy, cenimy, które uważamy za ważne. Zobaczyłem tam pod tym mieszkaniem wiele osób, które przyszło po prostu oklaskiwać pana Piotra. Widać było, że ludzie potrzebują tej celebracji. I tutaj no, pewnie będziemy się zastanawiać, na ile jakby to jest możliwe do podtrzymania, na ile to był taki zryw jednorazowy, kiedy po prostu no, chcieliśmy w tym samym zamieszaniu wziąć udział i na ile w ogóle jest możliwe utrzymanie tego poczucia, ale tak, wydaje mi się, że ludzie wczoraj też dostali taką bardzo dobrą lekcję z tego, że razem są w stanie robić ważne rzeczy i to właśnie w taki niekontrolowany sposób, w taki sposób niewyreżyserowany, właściwie to też a propos jeszcze tego zestawienia z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, której w żaden sposób tutaj nie mamy co umniejszać, ale no, tam nie było pięknego studia z pięknymi grafikami, kamery. Prawda?
I Były kartony,
tak, kartony, w które rzuciła się Małgorzata Kożuchowska, no tutaj uruchamiając ten mem, prawda, z Hanką Mostowiak i śmiercią w kartonach. W ogóle swoją drogą, to też myślę, że jest bardzo ważne, że wczoraj tam, no wczoraj w poprzednich dniach bardzo dużo działo się takich charakterystycznych dla kultury internetowej sytuacji, inscenizacji, rekonstrukcji. Mm-hmm. No ta godzina zakończenia, którą kojarzymy przecież
ze śmiercią Jana Pawła II,
ale no, jakkolwiek to teraz zabrzmi, ta godzina no, stała się też
symbolem pewnym,
takim tak, memem internetowym, ale to wydaje mi się, że to nie było obraźliwe w żadnym razie. To było właśnie takie uruchamiające te pozytywne skojarzenia. Hanka, która się rzuca w kartony, pogodzenie zwaśnionych ikon polskiego rapu.
I mieliśmy też sporo takich inicjatyw, które były z boku, pojawiały się w internecie. Na przykład to golenie głów.
Tak, który do tego chcę wrócić.
Jest jakaś taka cyfrowa ofiara tutaj, tak mi się wydaje, bo włosy to jest, też często pojawiają się jako nośnik tożsamości.
Myślę, że to jest bardzo ważny atrybut dla wielu osób. To jest coś, co chyba jeszcze też oswajam i może się próbuję też gdzieś zidentyfikować z tymi osobami, które podjęły taką decyzję. Wczoraj rzeczywiście wiele osób mniej lub bardziej znanych to robiło i też widziałem, że to wykracza właściwie poza to studio, bo tak, przyszła tam między innymi Katarzyna Nosowska, która pozwoliła Agacie Kuleszy ogolić sobie głowę na wizji. Przyszedł Vito Bambino, prawda, i wielu innych twórców, artystów, ale też na przykład w różnych programach, w telewizjach śniadaniowych na żywo się takie rzeczy działy. Widziałem w czasie trwającego tutaj przecież festiwalu Off Camera, jak jeden z gości w czasie wywiadu pozwolił sobie tę głowę ogolić. Tak, myślę, że tutaj jest ten aspekt podkręcania widoczności tego i no, robienia takich rzeczy też przez osoby znane, rozpoznawalne. No,
ale chyba performance pod zasięgi, czy nie, koniecznie?
Pod zasięgi tak, ale no chyba jednak ostatecznie dający taki społeczny sygnał, że ja jestem gotowy zrobić coś, co mnie naprawdę będzie kosztowało dużo, bo mi zależy na tym, żebyście wy w to się zaangażowali, żebyście wy to zauważyli.
A gdzie kończy się solidarność z chorymi, a zaczyna się walka o to, by nie zostać pominiętym w tym najważniejszym wydarzeniu roku, jakby nie było?
Medialnie tak, a w kontekście mediów społecznościowych to może nawet więcej niż w roku. Gdzie jest ta granica? No, wydaje mi się, że w ogóle w funkcjonowaniu endorserów, czyli takich osób, które my podziwiamy za różne zasługi, za ich działalność, a które później w różnych inicjatywach właśnie marketingowych czy promocyjnych doradzają nam, wskazują jakieś ważne trendy, czy polecają nam różne usługi, marki, produkty. Tam jest to nastawienie na ich widoczność i na ich, no, tą medialną ekspozycję, więc to mamy pewnie tego świadomość, ale no tutaj wydaje mi się, że taka decyzja o tym, że no ktoś goli głowę, ktoś w ramach solidarności z chorującymi na nowotwory, będącymi w terapiach, które są na pewno czymś niezwykle trudnym i też z racji tego właśnie, że te osoby mierzą się ze zmianami w swoim wyglądzie, prawda, boją się jakby tego później wyjścia z powrotem do społeczeństwa, że tutaj to dla mnie jest przysłaniające ten aspekt właśnie medialnej widoczności twórców, czyli że oni zdecydowali się na taki krok, który ich kosztował.
Na koniec chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to wydarzenie szeroko, globalnie, bo mamy rekord Guinnessa.
Tak, tak. Od tego zaczęliśmy.
Tak. Czy Polska stała się właśnie takim laboratorium nowej dobroczynności? Co świat może wyczytać z tego fenomenu o polskim społeczeństwie?
To jest właśnie ta duma, którą ja czuję. Bo oprócz tego, że widziałem dzisiaj różne doniesienia zagraniczne, gdzie zwraca się uwagę na to, że właśnie polski YouTuber czy tam TikToker pobił ten rekord Guinnessa i zrobił taką akcję, to owszem, to jest na pewno miłe, kiedy mówią o nas dobrze, kiedy to też Polska górą gdzieś przebija. No i tak, mamy powody do tego, żeby się cieszyć, mamy powody do tego, żeby czuć tę dumę i dużo ostatnio jest takich przytłaczających doniesień, dużo jakby widzimy złych praktyk w tym internecie, no ale też przy tym wszystkim, ja to wczoraj też śledziłem, no są pewne jakieś dzisiaj głosy, może próbujące trochę to zracjonalizować, bo też my przecież jesteśmy w silnych emocjach i my też może...
Potrzebujemy tej racjonalizacji,
tak,
też.
Tak, dokładnie. W związku z tym pojawiają się jakieś takie głosy w internecie, że i co właśnie to wszystko pokazuje? Że pokazuje, że żyjemy w kraju, w którym służba zdrowia cały czas nie radzi sobie systemowo z naszymi problemami, że potrzebujemy właśnie tego typu inicjatyw, żeby ogarnąć sprawy, które powinny być ogarnięte przez system. Wierzę w to, że to będzie jakiś impuls może i znów wywoła to jakąś debatę. I jako obywatel ja w sumie chciałbym, żeby ta debata się toczyła. Ostatecznie przecież to było zorganizowane, żeby pomóc dzieciom chorującym na nowotwory. I tu podejrzewam, że i my w studio i nasi słuchacze teraz myślą o osobach, które są w stanie choroby, które walczą z chorobą, a no jest wysoce prawdopodobne, że wielu z nas, jeśli nie każdy, ma w gronie znajomych, bliskich te osoby, więc to jest też ważne, żebyśmy my też byli uwrażliwieni na to, co oni przeżywają, uwrażliwieni na ich potrzeby, na ich niepokoje, które im towarzyszą. I oczywiście teraz będzie bardzo ważne, żeby wykazać, jak te pieniążki zostaną spożytkowane. Myślę, że my też tego potrzebujemy, prawda, w tym uniesieniu i właśnie w tej przychodzącej później racjonalizacji i wierzymy w to, że ostatecznie one pomogą. Pomogą pani Mai, która też była chyba takim impulsem do całej tej akcji, którą myślę, że bardzo chcemy serdecznie pozdrowić. Bardzo serdecznie ją pozdrawiamy.
Pozdrawiamy.
Wyniknie z tego dobro. Czy jesteśmy w stanie już dzisiaj projektować i przewidywać, jak ewentualnie można by było takie wydarzenia w przyszłości prowadzić? Być może jeszcze niekoniecznie. No, poobserwujmy też, co się z tego dzieje. Nacieszmy się tym, co się udało osiągnąć, bo to jest naprawdę imponujący wynik. Naprawdę dowiedzieliśmy wczoraj, że my potrafimy. I tak często to robimy w trudnych sytuacjach, gdzie tam jesteśmy w jakiś sposób przybici, przytłoczeni, no, ale okazuje się, że no to ostatecznie wyzwala bardzo dużo pozytywności. A w tym negatywizmie, który nas zalewa z każdej strony, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne.
Doktor Sławomir Doległo, Uniwersytet Jagielloński, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Cieszmy się.